Dzień dobry, Alicja Samolewicz-Igliska, audycja Więcej Serca, Mniej Barier. Dzisiaj porozmawiamy o zbliżającej się trzeciej konferencji społecznej z cyklu Ważne Rozmowy Sąsiedzkie. Tym razem pod tytułem Od małych kroków do silnej psychiki, o zdrowiu psychicznym, odżywianiu i budowaniu wewnętrznej odporności dzieci i młodzieży. Bardzo, bardzo ważny temat. Moimi gośćmi w studiu są organizatorka wydarzenia, pani Elżbieta Dębowska z Rady Dzielnicy Matarnia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz psycholog dr Kamila Olga Stępień-Rejsz, zastępca Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bardzo temat ważny i rozległy. Skąd pomysł?
Pomysł urodził nam się kilka lat temu i tak naprawdę wynikł z obserwacji. Z obserwacji tego, co się dzieje dookoła nas, co się dzieje w środowisku dzieci, co się dzieje w środowisku młodzieży, ale również tego, z jakimi problemami, z jakim typem problemów mierzą się dorośli. Chyba, wydaje mi się, Kamila, pomysł, pierwsza taka myśl na tą konferencję urodziła się podczas pandemii. Ona gdzieś nam tak przyświecała, dorastała razem z nami i zrealizowałyśmy w 2023 roku pierwszą konferencję.
I tak się zaczęło.
I tak się zaczęło.
Tak, ta konferencja jest niesamowita, bo łączy. Ja doskonale pamiętam, jak z Ewą rozmawiałyśmy o tym, jak możemy tutaj lokalnie wspierać i pomagać. To był dla nas taki najważniejszy cel, sens. I właśnie wtedy w pandemii wpadłyśmy na ten pomysł, a może połączymy siły, może damy radę, małą, lokalną, właśnie społeczną konferencję zamienimy w takie miejsce do dyskusji o tym, co jest ważne i jak skutecznie każda osoba, nauczyciel, rodzic, może wspierać dziecko już teraz, natychmiast, od tych pierwszych chwil, zaraz po wyjściu z konferencji. Nasza konferencja jest maksymalnie praktyczna,
czyli praktyczne
i społeczna.
Rzeczy. Z jakimi wyzwaniami mierzą się dzieci i młodzież? Niby wiemy, niby to oczywiste, ale warto przypomnieć i powiedzieć o tym głośno.
No właśnie, nie do końca myślę, że wiemy, bo okazuje się, najnowszy raport, który wyszedł dokładnie w marcu 2026 roku, ujawnił, że nasze dzieciaki mierzą się z konkretnymi wyzwaniami. I te konkretne wyzwania są takie, że 38 nastolatków doświadcza na przykład poczucia osamotnienia w domu i szkole. Jeżeli mamy wiek starszy, już mamy lat 15-18, ten wiek młodych dorosłych zaczyna wzrastać do 42%.
Bardzo dużo.
Cyfry są niesamowite, one są alarmujące na tu i na teraz. Dodatkowo przemoc rówieśnicza, też ten raport pokazuje, 62% nastolatków kiedyś się spotkało i doświadczyło tego faktu w miejscu, gdzie powinny być bezpieczne, czyli pośród relacji z innymi. Samoocena, kolejny element w tym raporcie, gdzie możemy przeczytać, że 46% młodych osób w wieku 10 do 19 roku życia ma skrajnie niską samoocenę. Nie średnią, ale skrajnie niską. To znaczy, że nie lubi siebie, nie wierzy w siebie i nie opiera się na swoim światopoglądzie. Więc te nasze cyfry, alarmy są naprawdę w tym momencie czerwonym alertem dla każdego z nas. Dla rodzica, nauczyciela, dla każdej dyrekcji.
Kiedy ten bunt nastolatka to nie jest taki typowy bunt, tylko to pierwsze jakieś objawy lęków, depresji, problemu?
Bunt nastolatka tym się charakteryzuje, że musimy budować swoją autonomię, więc mówimy nie po to, aby usłyszeć samego siebie, a depresja jest wtedy, kiedy ja już nie wierzę, że moje zdanie się liczy, więc mam poczucie bezsilności, poczucie bezsensu i co ciekawe, nie zawsze jak w wieku naszym, dorosłym, objawia się to na przykład faktem, że nie mamy sił na nic. U nastolatka jest to na przykład bardzo silna dychotomia emocjonalna, bardzo duży na przykład znowu wycisk, nacisk na emocje, na pokazywanie tych różnych swoich stanów, albo wręcz wycofanie się z relacji, które do tej pory były dla niego ważne. Więc zmiana w zachowaniu nastolatka powinna nas tutaj zaalarmować. A w normie mamy to, że nasz nastolatek będzie budował sam swoje zdanie. A gdzie to robi? No najczęściej w dyskusji z rodzicami.
Na jakie zmiany reagować natychmiast?
Myślę, że na te zmiany, które nas niepokoją. Każdy rodzic ma intuicyjnie poczucie, że coś się dzieje. I warto tej intuicji zaufać. Dzisiaj mamy solidne wsparcie psychologiczne, psychoterapeutyczne, psychiatryczne, na przykład organizowane przez NFZ, pomoc pierwszorzędowa, drugorzędowa, trzeciorzędowa, gdzie każda z tych instytucji ma na celu zapewnić właśnie wsparcie natychmiast, pilnie. Tylko należy wejść na stronę właśnie NFZ, wyszukać województwo, zadzwonić, ale należy to robić natychmiast. Nie mamy dzisiaj nawet chwil do stracenia, dlatego, bo Polska niestety, jeżeli chodzi o stan psychiczny dzieci i młodzieży, znajduje się na najniższym poziomie, na jednym z najniższych poziomów tutaj w Europie. Finlandia, Dania na przykład, Holandia pokazują, że można w inny sposób sposób zadbać o dzieci i nie robią nic szczególnego, proszę Państwa. Jedyne, co ich charakteryzuje w ich działaniu, to, że działają wtedy, kiedy kryzys nie jest jeszcze kryzysem. Mm-hmm. Czyli kiedy jest pierwszy niepokój, od razu dziecko jest zaopiekowane w szkole, w domu i instytucjonalnie.
Dlatego tak ważna jest właśnie ta kwestia, o której powiedziała Kamila, obserwacji i intuicji. My, rodzice, nauczyciele, bliscy dzieci, właśnie to możemy na tym pierwszym kroku dla nich zrobić. Obserwować i reagować wtedy, kiedy widzimy zmianę. Kierować się tą naszą matczyną, rodzicielską intuicją i myślę, że to jest właśnie ten pierwszy krok, który możemy uczynić.
A co tak realnie wzmacnia psychikę dzieci? Widzę ten problem, chcę reagować, rozmawiać, chcę być jak najbliżej swojego dziecka.
Myślę, że bycie w tej relacji, współodczuwanie też tego, co dziecko czuje, jak dziecko postrzega świat, zrozumienie, to są takie podstawowe, można by powiedzieć, rzeczy z punktu widzenia otoczenia, natomiast niezmiernie ważne. To są te pierwsze kroki, które my powinniśmy wykonywać, te nasze pierwsze myśli, nad którymi powinniśmy się zastanawiać w momencie, kiedy rozmawiamy o dobrostanie dziecka.
Myślę, że warto tu podkreślić, że każda trudność, wyzwanie człowieka, czy małego, czy większego, bo przecież dzieci to cudowni ludzie, jest wtedy łatwiejsza, jak mamy ją z kim dzielić. I nasze dzieciaki inaczej przeżywają wszystko, co doświadczają, wtedy, gdy mają zaufaną, bliską osobę obok siebie. To może być rodzic, ale to też może być pedagog, bo nie oszukujmy się, rodzice nie zawsze wiedzą jak skutecznie, jak najlepiej, ale już jeden nauczyciel, jedna osoba w systemie rodzinnym może zapobiegać dalszym konsekwencjom.
Idealnie, gdyby to były naczynia połączone i rodzice, i szkoła, i środowisko.
W ogóle postać tego bezpiecznego dorosłego jest niezwykle ważna w życiu dziecka. Bezpieczny dorosły nie zawsze musi to być rodzic, bo życie w różne strony gdzieś nas kieruje. Natomiast jeżeli dziecko ma w swoim otoczeniu osobę, do której może zwrócić się z potrzebą, w której ma zrozumienie, nie ma odrzucenia, czy widzi też zainteresowanie swoją osobą, to jest to właśnie ten taki dobry start dla tego dziecka.
Nie wspomniała Pani o mediach społecznościowych, ale pewnie to też ma ogromny wpływ na te okropne liczby, które Pani przytoczyła. Mówię okropne, bo one są przerażające.
Niestety tak. Badania z 2025 roku natomiast pokazały, że około 5 godzin tyle statystycznie może nawet spędzać nasze dziecko w sieci, szukając tam nie tylko zabawy, rozrywki, ale także interakcji społecznych. To znaczy szukając kogokolwiek, komu będzie mogło napisać, co się z nim dzieje. Czasem to się dzieje w sposób taki bezpośredni, ale czasem te emocje są kamuflowane poprzez komentarze, hejt i pokazanie, że naprawdę coś czuję, cokolwiek muszę poczuć, więc takie, a nie inne działania podejmuję. Świat online'owy jest światem barwnym, pełnym kolorów, nie zawsze ciemnym, jest także dużo w nim blasku. Niemniej jednak, jeżeli mamy zranione dzieciaki, to zranienie też łatwo jest doświadczyć właśnie w świecie online'owym dalej, w kolejnych sytuacjach. Więc dzisiaj nie tylko staramy się wspierać w świecie tutaj realnym, ale także uczyć tak zwanej higieny cyfrowej, czyli nie tyle jak nie korzystać z internetu czy z jego zasobów, ale jak robić to świadomie, dbając właśnie o swój dobrostan, czyli móc reagować na różnego rodzaju przemoce, bullyingi, nieprzyjemne komentarze, hejtowania. Jednym słowem, w jaki sposób robić to świadomie, żeby to było narzędzie, żeby internet był naszym narzędziem.
Widzimy, że te media społecznościowe, że generalnie telefon źle wpływa na nasze dziecko. No przecież podejdziemy i co, zabrać ten telefon?
To też nie tędy droga. Ważne jest, żebyśmy nie zapominali o tym, że tak naprawdę relacje pomiędzy nami, one tworzą się w tym świecie rzeczywistym, nie online'owym. I być może właśnie też tutaj to jest, te relacje, ta potrzeba tworzenia relacji, to też był trochę nasz zamysł na pierwszą konferencję. Online czy media społecznościowe, one mogą być wspierające, natomiast nauka życia w społeczeństwie, która jest niezwykle ważna do tego, żeby funkcjonować w życiu, to się dzieje offline.
Rzeczywistości naszej.
Rzeczywistości tutaj. Naszej, dokładnie.
Tak.
Teraz zrobimy krótką przerwę i za chwilę wrócimy do rozmowy. Audycja Więcej Serca, Mniej Barier, Alicja Samolewicz-Jeglicka. Dzisiaj rozmawiamy o bardzo ważnej, zbliżającej się konferencji Od małych kroków do silnej psychiki, o zdrowiu psychicznym, odżywianiu i budowaniu wewnętrznej odporności dzieci i młodzieży. Przypomnę, moimi gośćmi w studiu są organizatorka wydarzenia pani Elżbieta Dębowska z Rady Dzielnicy Matarnia oraz pani psycholog dr Kamila Olga Stępień-Rejszel, zastępca Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Rozmawiałyśmy o tych wyzwaniach, z jakimi mierzą się młodzi ludzie, co my możemy jako dorośli robić, by ich wspierać. Ale w konferencji brzmi taki jakby podtytuł, można powiedzieć, o zdrowiu psychicznym, odżywianiu i budowaniu wewnętrznej odporności. Jak to odżywianie wpływa na młodego człowieka?
Odżywianie jest jednym z fundamentów naszego funkcjonowania. Tego, jak my czujemy się sami ze sobą, jak my czujemy się w otoczeniu, jak otoczenie też na nas wpływa. Odżywianie jest jednym z filarów dobrostanu naszego. Stąd właśnie zdecydowałyśmy się włączyć ten aspekt w tematykę naszej konferencji, aby kontynuować to, co zostało rozpoczęte już kilka lat temu, żeby pokazywać, co tak naprawdę my jako rodzice, jako tak naprawdę zwykli ludzie możemy zrobić dla naszych dzieci na różnych płaszczyznach. Mm-hmm. I tutaj właśnie to odżywianie w tym roku jest jednym z takich wątków, na które chcemy mocniej zwrócić uwagę. Chcemy gdzieś pokazać, w jaki sposób nasze małe wybory decydują o tym, co w przyszłości może nas spotkać.
Przeczytałam, że ta oś jelita mózg wpływa dużo i mocno na odporność psychiczną dzieci.
Oj tak, wpływa bardzo mocno. Mikroflora bakteryjna również. Często zapominamy, że człowiek to jest właśnie ciało, umysł, dusza, czyli takie holistyczne spojrzenie. Nie jesteśmy tylko swoją głową. Wiadomo, myśli dużo mogą nam zaburzyć codzienność. Zła myśl, źle myślimy o sobie i tutaj mamy tego konsekwencje, ale również ciało musi mieć budulce, aby proces neurogenezy mógł się tworzyć, czyli żeby nasze dzieciaki mogły uczyć się lepiej, potrzebują siły, potrzebują paliwa, tak jak auto, tak jak samochód. Mm. I właśnie zbilansowana dieta, odpowiednie odżywcze tutaj produkty dają im siłę. I proszę sobie wyobrazić, że nasze dzieci rozpoczynają dzień o godzinie 8. Zwykle są 7-8 godzin w szkole. To jest naprawdę solidny dzień pracy każdego dorosłego. Tylko że czasem te dzieciaki trafiają do szkoły, gdzie muszą podołać różnym przedmiotom w różnych określonych momentach. A tu kartkówka, a tu sprawdzian, a tu jedna pani bardziej wymagająca, a tutaj temat bardziej wymagający.
A tu emocje na przerwie.
Dokładnie. A tutaj ktoś kogoś właśnie zdenerwował, a ktoś się w kimś zakochał. To są bardzo istotne momenty, a się okazuje, żeśmy śniadania nie jedli. I do tej pory jest godzina na przykład 11-12, nasz organizm nie ma jak i czym działać. Po prostu. Więc jedziemy, tak jakbyśmy powiedzieli sobie wprost, na takich oparach do końca. Nie ma jakości, nie ma siły i to nie jest kwestia dziecka, czy chce, czy nie chce, czy jest zmotywowany, czy też nie. To jest kwestia, że nie ma na podstawie czego tą motywację uzyskać. Więc dzisiaj bardzo wiele badań jest skierowanych na to, jak właśnie mikroflora bakteryjna, właśnie droga jelita, mózg działają na rzecz dobrostanu. I się okazuje, że mamy już konkretne zmiany pokazujące, że mamy na przykład czynniki również, które mogą nasilać ryzyko depresji albo nie. I jest to związane również z różnym rodzajem funkcjonowania naszego organizmu pod kątem właśnie ciała.
To co jeść? Co młodzi ludzie powinni jeść, żeby było dobrze, żeby dobrze się czuli?
Na pewno nieprzetworzoną żywność. Na pewno mniej cukru. Moją gdzieś takim marzeniem, patrząc na to, w jaki sposób dzieci się odżywiają, czy jak funkcjonują, jest to, aby dzieci w ogóle umiały przygotowywać sobie samodzielnie. Nie tylko po to, żeby wiedziały, co jedzą, ale też po to, żeby kształtować w nich pewne obowiązki, pewne właśnie te dobre nawyki, po to, żeby umiały dokonywać wyborów. To również ma wpływ na nasze funkcjonowanie psychiczne. Tutaj jeszcze też Kamila wspomniała o tej motywacji, która wynika, bardziej braku motywacji, która może wynikać z chociażby nawet z tego niedożywienia, czy rozumianego jako niewłaściwe odżywianie i o tej osi jelito-mózg. Natomiast myślę, że też warto zaznaczyć, zauważyć wpływ niedoborów, jakie mamy w organizmie. Wpływ cukru na nadmiaru cukru na funkcjonowanie.
właśnie... No i pewnie zachowanie młodego
człowieka. I zachowanie, tak, na nastrój, na uwagę, na koncentrację, na impulsywność dzieci. To są niezwykle ważne rzeczy, które w przypadku trudności psychicznych często są pomijane, ewentualnie niedowartościowywane we właściwy sposób, gdzieś w postrzeganiu właśnie tego zachowania.
Taka trzecia część tej konferencji to budowanie wewnętrznej odporności dzieci i młodzieży. Przy dzieciach, mi się wydaje, łatwiej budować tą odporność. A co z młodzieżą, skoro, jak pani wspomniała, dane statystyczne pokazują, że ta pewność siebie, wiara we własne siły jest dosyć niska.
Jest niska, jak najbardziej, ale to nie znaczy, że nie mamy na nią wpływu.
Czyli co, u nastolatka też możemy... podbudować?
Oczywiście, nawet musimy. Teraz jest to wykrzyknik. I jak najbardziej możemy. Stąd idea tej konferencji, aby przyszli do nas nauczyciele, rodzice, opiekunowie, piecza zastępcza. Zapraszamy serdecznie, bo ta konferencja nie wzięła się znikąd. Dane pokazują, że jest coraz więcej młodych ludzi, którzy mierzą się z tą samotnością, silnym stresem, objawami tymi obniżonymi, codziennymi nastrojami, a także z przemocą rówieśniczą i właśnie w szkole, i właśnie online. I dlatego tak bardzo chcemy rozmawiać nie tylko o tym, że te liczby są alarmujące, bo faktycznie są, ale też o takich konkretnych odpowiedziach, czyli o tym, jak budować te relacje, jak budować ten dobrostan dziecka, o tych zdrowych nawykach, bo jak najbardziej tą odporność możemy budować już teraz, a pokazujemy przede wszystkim ją poprzez to, że jesteśmy obecni, uważnie obecni, czyli rozmawiamy z naszym nastolatkiem, a później jesteśmy w stanie stworzyć takie szanse rozwojowe, aby on mógł ją samodzielnie budować. Za dziecko nic nie zbudujemy, za młodego człowieka również, ale jako refleksyjni, odpowiedzialni rodzice możemy to dobrze zaprojektować. Czyli na przykład dać takie możliwości, aby dziecko mogło podjąć wybór, ale ten wybór wiemy, że jest w takich bezpiecznych granicach i my znamy te bezpieczne granice. Czyli on decyduje, ale my wiemy, w jakich tutaj wariantach. Dokładnie. Więc on ma do nas zaufanie. Każdy nastolatek chociażby mówił, że nie potrzebuje już dorosłych, że jest dorosły, silny i sam sobie i sterem, i kotwicą, potrzebuje bezpiecznego dorosłego. Ten bezpieczny dorosły to jest osoba bardzo stabilna, osoba, która mamy zaufanie, bo wiemy, jak zareaguje, więc jest ona znowu naszym bezpiecznym obiektem, do którego możemy wrócić, kiedy ta nasza łódź się zachwieje, kiedy będzie gorzej. I wtedy naszym zadaniem jest właśnie być. To bycie obecne, uważne, to jest skupienie się na rozmowie z nastolatkiem, ale też bycie, kiedy coś przeżywa. Nawet nic nie musimy mówić. Nie musimy nic doradzać, tylko żeby on wiedział, że my jesteśmy.
Myślę, że warto też zawsze mieć na myśli, że nasze dzieci, nasi młodzi dorośli i też my, dorośli, uczymy się przez obserwację. Proces uczenia czy nabierania nawyków nie kształtuje się w nas w momencie, w którym my to postanowimy. Nie możemy sobie powiedzieć, od dziś będę taki i taki, od dziś robię to i to. Dzieci uczą się przez obserwację, obserwację nas, dorosłych. I to jest też ważny proces życiowy, na który powinniśmy właśnie zwracać uwagę.
Najważniejsze tematy konferencji, które będą poruszone, to jakie? Oprócz tych głównych trzech, o których mówiłyśmy.
Konferencja ma taką formułę otwartą, więc tak naprawdę... Do końca nie wiemy, jakie tematy, z jakimi tematami przyjdą też do nas uczestnicy. Jest ten zarys, są te główne trzy tematy, czyli fundamenty zdrowia psychicznego, dieta jako wsparcie psychiki, czy aktualne wyzwanie w postaci hejtu. Natomiast dwie poprzednie konferencje, one nam pokazały, że tematyka jest bardzo szeroka. Staramy się na konferencji odpowiadać na pytania, z którymi przychodzą uczestnicy. Niejednokrotnie te pytania dotyczą zaburzeń. Niejednokrotnie dotyczą trudności, innych trudności, które my tutaj podkreślamy. Dotyczą relacji, jak się też okazuje, że to był gdzieś ten temat trafiony, dotyczą możliwości, jakie daje system, jakie daje też otoczenie, jakie daje szkoła. Więc chyba nie jesteśmy w stanie tak w 100% odpowiedzieć, natomiast konferencja ma otwartą formułę i jesteśmy gotowe na to, żeby odpowiadać na pytania, a jeżeli nie znamy odpowiedzi na te pytania, to na pewno wrócimy z nią.
Dokładnie. To jest coś, co wyróżnia tę konferencję na tle innych konferencji. Ona łączy. Ona realnie jest ukierunkowana na ludzi, na ich aktualne wyzwania. To jest wyjątkowy czas dla nas. Ja zawsze z taką wielką nostalgią wspominam wcześniejsze edycje, bo wtedy naprawdę czuć moc wspólnoty. Czyli jednym słowem, móc zobaczyć ten dialog, który ma miejsce, że możemy sobie wzajemnie pomóc, bo może moje dziecko też czegoś doświadcza, albo może to jest specjalista, który może pomóc, a może to jest jakiś program, który właśnie startuje i też może być wsparciem dla mojego dziecka. Jeżeli tylko zadamy odpowiednie pytanie, zwykle okazuje się, że odpowiedź już gdzieś tutaj na nas czeka, więc ta konferencja jest maksymalnie ukierunkowana właśnie na ludzi, na społeczne tutaj aspekty rozwoju i dlatego jest taka istotna. Brakuje nam tego typu wydarzeń, które właśnie są miejscem nie po to, aby pokazać wybitne umysły, wspaniałych prelegentów. Ja tutaj oczywiście z wielkim szacunkiem mówię do naszego grona. Niemniej jednak wszyscy ci nasi specjaliści zawsze są ukierunkowani właśnie na dialog. To ich wyróżnia. Oni są gotowi na te odpowiedzi.
Ale patrzyłam na spis osób, które będą występowały, miały prelekcje. No bardzo mocne grono ekspertów będzie.
Tak, bardzo mocne. I nieprzypadkowe, ale nieprzypadkowe nie ze względu na tytuły tych osób, ale nieprzypadkowe ze względu właśnie na to, że to są osoby od nas, z naszego środowiska. Wszyscy prelegenci, a większość ekspertów, są bardzo mocno związani z miejscem, w którym konferencja się odbywa, czyli z Matarnią. Ja zawsze na konferencji przedstawiam ich jako naszych sąsiadów. Nasze takie sąsiedzkie wsparcie, więc to jest też wyjątkowość tego, że my po prostu rozmawiamy tam. My tą konferencją i tym, w jaki sposób ona się odbywa, pokazujemy właśnie też tworzenie tych relacji, o których tak dużo mówimy.
Konferencja odbędzie się 15 kwietnia. Jeśli ktoś nas słyszy i sobie myśli, biorę kalendarz, rezerwuję, konieczny muszę być. Dlaczego warto się pojawić?
Oj, zdecydowanie dlatego warto tam być z nami, bo możemy się dowiedzieć czegoś znaczącego dla siebie, dla swojej rodziny, dla swojej sytuacji. I także dlatego, żeby zobaczyć, że tego typu spotkania naprawdę mają wartość. Na tych spotkaniach mamy także konkurs plastyczny rozwiązany dla dzieci. Jest to też wyjątkowe dla nas, że nasze małe, wspaniałe głowy pracują dzielnie przez dobrych kilka miesięcy, żeby wygrać nie tylko cudowne nagrody, ale też pokazać, jak zdrowie psychiczne jest ważne, bo zawsze każdy konkurs, jaki towarzyszy właśnie naszej konferencji, jest poświęcony wspieraniu dobrostanu dzieci. I dzieciaki mają tu swój głos.
I co ważne, konkurs już się właśnie dzieje. Jest kilka tygodni temu został ogłoszony w naszych dzielnicowych placówkach opiekuńczych i edukacyjnych. Natomiast to, co jest ważne, ideą tego konkursu zawsze jest to, żeby on łączył też rodzinę. Dlatego, że tematykę zawsze dobieramy oczywiście pod kątem konferencji, natomiast też w taki sposób, żeby cała rodzina mogła zastanowić się, co jest tak naprawdę dla mnie dobre. Konkurs zawsze spotyka się z bardzo dużym odzewem, bardzo dużo pracy wpływa. W tym roku również liczymy na to. Wiem, że dzieciaki już pracują mocno. Też staramy się, żeby nagroda była łącząca.
Jak się można zapisać, jeśli ktoś będzie chciał wziąć udział, bo są zapisy?
Tak.
Wydarzenie
jest bezpłatne, natomiast prowadzimy zapisy ze względu na to, że ogranicza nas też przestrzeń, w której odbywa się konferencja. Zapisać można się przez link dostępny na stronie Dzielnica Matarnia i na Facebooku Rady Dzielnicy Matarnia. Serdecznie zapraszamy.
Z praktyczną garścią informacji wyjdziemy.
Oczywiście.
Zdecydowanie tak. Całe miejsce konferencji odbędzie się właśnie w przychodni Matarnia, która jest bardzo blisko naszych tutaj tematów społecznych i dzisiaj też nam będzie towarzyszyć właśnie w koordynacji tych naszych konferencyjnych działań. Mamy dodatkowo innych partnerów.
Tak, myślę, że to też warto zauważyć, ponieważ sama konferencja, tak jak tutaj mówimy, ona łączy różne środowiska. Jednym z takich środowisk jest też lokalny biznes. Firmy, które prowadzą działalność w naszej dzielnicy, bądź są związane z naszą dzielnicą, od samego początku bardzo mocno nas wspierają w rozwijaniu tej idei konferencji i w tworzeniu tej przestrzeni do mówienia i do wprowadzania zmian.
Również też nadmienię, że na tej konferencji są studenci z Uniwersytetu Gdańskiego. Są to studenci pedagogiki, psychologii, zainteresowani bardzo właśnie tematyką dobrostanu dziecka i młodzieży. Dla mnie jest to wyjątkowe też spotkanie jako adiunkta na Uniwersytecie Gdańskim, że oni mogą zobaczyć, z czym mierzą się dzisiaj dorośli i z czym mierzy się dzisiaj szkoła. Więc to też jest takie miejsce dla nich bardzo znaczące. Za to jestem tak zobowiązana, że mogłyśmy coś tak ważnego zrobić właśnie jako ważną inicjatywę dla ludzi.
To, co jeszcze tutaj jestem aspektem łączącym, ponieważ łączymy, tak jak powiedziałyśmy, różne środowiska społeczne, biznesowe, ale też bardzo ważnym dla nas, bardzo ważną wartością dla tej konferencji jest to, że patronat honorowy nad konferencją objęła pani prezydent Aleksandra Dulkiewicz. Jednym z partnerów jest Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień. Mm-hmm. Więc to jest też dla nas od tej strony takiej instytucjonalnej bardzo, bardzo ważne.
Po tych prelekcjach, po wykładach, po rozmowach można jeszcze sobie tam podejść na boku i te rozmowy kuluarowe, które też dużo dają.
Zdecydowanie tak. Nasza pierwsza konferencja, nie przewidziałyśmy akurat tego, nie zawierała tak zwanego panelu dyskusyjnego. Na drugiej i teraz na tej trzeciej konferencji już mamy ten program, ten punkt, więc przewidujemy jak najbardziej czas, który z praktyki wiemy, że wydłużamy, na rozmowy, na dyskusje, na pytania, na odpowiedzi i na to, żeby też pobyć.
15 kwietnia. Konferencja Od małych kroków do silnej psychiki w zdrowiu psychicznym, odżywianiu i budowaniu wewnętrznej odporności dzieci i młodzieży w gdańskiej dzielnicy Matarnia. Wszystko. Dziękuję paniom bardzo za rozmowę. Moimi gośćmi w studiu były organizatorka wydarzenia pani Elżbieta Dębowska z Rady Dzielnicy Matarnia oraz psycholog dr Kamila Olga Stępień-Reischel. To była audycja Więcej Serca, Mniej Barier. Alicja Samolewicz-Iglicka. Do usłyszenia.